Małgorzata Machała, witajcie w programie Ostatnia Spowiedź. Ten cykl jest dedykowany osobom, które porzuciły Kościół katolicki, ale nie zniechęciły się do szukania Boga. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, która jednak nie odeszła od Kościoła katolickiego, dlatego że nigdy nie była katoliczką. Nie porzuciła też żadnej wiary, ponieważ jej nie posiadała. Witam cię, Taniu.
Witam, Gosiu.
Twoja opowieść jest jednak pewnego rodzaju spowiedzią, którą jesteś w pewien sposób winna swoim bliskim, osobom, które znałaś, ponieważ wiele lat temu, już ponad 20 lat temu, wyjechałaś z Kazachstanu i zamieszkałaś w Polsce. I myślę, że te osoby, które znały ciebie, będą bardzo zainteresowane tym, w jaki sposób nie tylko odnalazłaś swoją tożsamość duchową, ale też zmieniłaś tożsamość narodową. Także ja jestem bardzo zachęcona do twojej historii i mam nadzieję, że ona wiele nam wyjaśni. Także przechodzimy do początku. Opowiedz może, w jakim kontekście takim kulturowym i duchowym wychowywałaś się?
Pochodzę z rodziny mieszanej, kulturowo albo narodowościowo. Czyli moja babcia była Polką, dziadek był Niemcem ze strony mamy. Natomiast tata, mój tata był Rosjaninem. No i z tym, że mój tata nie mieszkał razem, moi rodzice się rozeszli się, kiedy miałam 3 lata, więc tata nie miał wpływu na moje wychowanie, więc nigdy nie czułam się Rosjanką, chociaż mam rosyjskie nazwisko i imię rosyjskie. To nigdy nie czułam się Rosjanką. Wychowaniem moim zajmowała się mama i babcia. Babcia, która była Polką. Właśnie w domu słyszałam pewne wyrazy polskie i nie wiedziałam skąd właśnie nie miałam świadomości, że jestem Polką. Wtedy jeszcze, kiedy byłam do lat 17. Ponieważ to jest kraj, w którym w Kazachstanie nie wolno było mówić w języku polskim, przynajmniej tak było u nas w wiosce, nie wolno było oficjalnie mówić w języku polskim, niemieckim lub też kazachskim. Wszyscy mówili w języku rosyjskim i chodzili do szkoły rosyjskiej.
A czy w domu coś wiedziałaś na temat Boga albo w ogóle jakiejś duchowości? Jak byłaś wychowywana? Bo to był kraj taki ateistyczny w tamtych czasach.
Tak. Szczególnie za czasów mojej mamy, czyli pokolenie mojej mamy, jeszcze było bardziej takie, że nie wolno było w ogóle używać wyrazu albo mówić o Bogu, w ogóle Bóg. Nie wolno było o tym mówić w szkole, szczególnie w szkole. I za to można było właśnie wylecieć ze szkoły. I nie wolno było mówić o różnych świętach wielkanocnych lub Bożego Narodzenia. No i też w domu jakby też nie mówili o tym, chociaż cała rodzina zbierała się na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, szczególnie na Boże Narodzenie. I to tak było tak jakby rodzinne zebranie, na które zbrała się cała rodzina. I na Wielkanoc na przykład też słyszeliśmy takie powiedzenie Jezus Chrystus Woskres, woistinu Woskres. Chociaż było to mówione, taka fraza, chociaż nie rozumiałam, co ona oznacza. Nic mi to nie mówiło. Jezus, nie wiedziałam, kim jest Jezus, czyli Jezus, nie wiem, kim był Jezus. No i Woskres też to, kiedy nam nic nie wyjaśniali, nic na ten temat nie mówili, więc nic nie wiedziałam, co to znaczy. Zachwycałam się jako dziecko i w ogóle cała nasza rodzina zachwycała się przyrodą w Kazachstanie. I wiem, że ludzie też w tamtym kraju byli zachwyceni pejzażem, przyrodą po burzy, szczególnie śnieżnej burzy, po śnieżna wiuga, albo to też po rosyjsku mówi buria. Po śnieżnej burzy bardzo piękny krajobraz. Nagle staje się taka cisza po 3 dniach takiej burzy, strasznej burzy, po której nie można było wyjść nawet z domu. Ani ludzie nie wychodzili, ani zwierzęta nie wychodzili z domu. I po takiej burzy właśnie był taki piękny spokój i wspaniałe krajobrazy. zaśnieżone drzewa, na których, na gałęziach drzew był szron z takim, nie wiem, 2 centymetry, także to było, i słońce, piękne słońce, skrzypiący śnieg na mrozie. No i wtedy właśnie jak była burza, to ludzie uważali, że jest jakaś właśnie, bardzo bali się tej burzy, szczególnie jeśli burza zastała ich na dworzu. I wtedy wołali do Boga i właśnie wtedy słyszałam, że jest Bóg, no nie, że i oni uważali, że jest jakaś siła, która jest dobra siła, do której można wołać o pomoc i która ich wysłuchuje, bo doświadczali tego, że wracali żywi do domu. W domu pamiętam taką sytuację, kiedy miałam lat 14 lub 16, moja babcia pewnego razu zawołała mnie i powiedziała coś takiego, że pamiętaj, jeśli będziesz w takich poważnych tarapatach, w jakiejś trudnej sytuacji, to pamiętaj, że jest Bóg, który cię widzi, który cię słyszy i który pomaga. Także możesz do Niego się modlić. I nic więcej mi nie mówiła o tym.
Mhm. Ale no to takie ciekawe, jak mówisz, że na początku miałaś ten obraz Boga takiego objawionego w przyrodzie, że to było jakieś takie doświadczenie ciebie jako dziecka i też tej społeczności, w której mieszkałaś, a jednocześnie babcia, która pokazywała ci, że jest Bóg osobowy, że jest taki, ta siła nie jest bezosobowa, tylko ona rzeczywiście czuwa nad człowiekiem. Powiedz, jak to wpłynęło na twoje odnoszenie się do Boga, czy w jakiś sposób rzeczywiście próbowałaś nawiązać z Nim kontakt?
Tak, rzeczywiście. Od razu, kiedy babcia mnie o tym powiedziała, to pamiętam, że jako dziecko też się modliłam z własnymi słowami, o coś prosiłam i czekałam, czy Bóg na to odpowie. Wiedziałam, że Bóg działa, że wysłuchuje modlitw. Natomiast kiedy miałam już 17 lat i już byłam taka bardziej świadoma, i miałam taką sytuację, że dostawałam się na studia w Kazachstanie i też nie dostałam na te studia. Za bardzo nie przeżyłam tego. Z czasem zaczęłam przeżywać, kiedy zaczęłam słyszeć plotki na swój temat, że nie dostała się na studia, ponieważ w szkole dostawała dobre oceny na piękne oczy. To bardzo mnie zabolało i stwierdziłam, że ludzie są niesprawiedliwi, że ludzie są okrutni, że obłudni. Nagle poznałam taką prawdę o ludziach. Jeszcze miałam taki też moment, że bardzo tym się zasmuciłam i miałam taką lekką, można powiedzieć, depresję. Widząc to moje zachowanie, moja mama powiedziała coś takiego, że nie martw się. Jeśli teraz nie dostałaś się na studia, to wiedz, że jest Bóg, który cię widzi, który cię słyszy i być może ma lepszy plan dla ciebie. I wtedy, kiedy to mama mnie powiedziała, to przypomniała, o czym powiedziała też babcia, że Bóg jest, który cię widzi i słyszy i może do Niego się zwracać, może do Niego się modlić i prosić o różne, no właśnie, o różne, no, sprawy, nie? Możesz mieć prośby do Boga. Wtedy też pomyślałam sobie rzeczywiście i połączyłam również, że Bóg to jest ten, który stworzył tak piękny świat, że musi być ktoś, kto stworzył ten świat. I pomyślałam sobie, że to musi być Bóg i też pomyślałam, że chcę poznać tego Boga i poznać prawdę o Nim i pójść za tą prawdą, jaka ona by nie była. Od tamtego momentu zaczęłam się codziennie modlić do Boga. Zastanawiałam się też, w jaki sposób. No to stwierdziłam, że własnymi słowami będę się modliła do Boga i będę o coś prosiła. Pojawiła się też taka możliwość, że można było dostawać się na studia do Polski. To też moja rodzina też mi to zaproponowała, że mogę to rozważyć, czy nie chciałabym się dostać na studia do Polski. I zaczęłam prosić Boga, czy to jest dobry plan. Też poprosiłam Boga o to, żeby dał mi bliską osobę, przyjaciela, przyjaciółkę, która by też miała takie rozterki, no i żeby właśnie razem dostawać się na studia do Polski. Następnego dnia zauważyłam, jak Bóg odpowiada na te modlitwy, że przyszła do mnie koleżanka, która również, jej rodzina postanowiła, żeby ona też dostawała się na studia do Polski i zaczęłyśmy razem się uczyć polskiego. I dla mnie to było, że Bóg mnie słyszy i precyzyjnie odpowiada na moje prośby, na moje modlitwy. Również zaczęłam myśleć, że jeśli ja o coś proszę Boga, to powinnam też Bogu dziękować za to. Więc każdego dnia modliłam się wieczorem, podsumowałam dzień i modliłam się Bogu, dziękowałam, a rano o coś tam prosiłam, miałam różne prośby. Na pewno wpłynęło też na mnie, bo zastanawiałam się, jaka powinna być modlitwa, to kiedyś byłam, miałam też możliwość przyjechać do Polski na kolonie i byłam w kościele katolickim, miałam takie doświadczenie, że byliśmy na mszy katolickiej, gdzie słyszałam modlitwę Ojcze Nasz i właśnie tą modlitwą tak już w Kazachstanie, kiedy uczyłam się języka polskiego samodzielnie z koleżanką, to właśnie modliłam się tą modlitwą, Ojcze Nasz. Jak uznałam, że to jest właściwa modlitwa.
To mogłabyś w takim razie, Taniu, powiedzieć, jak trafiłaś w końcu do Polski i jakie to miało znaczenie dla twojego życia?
No właśnie dostaliśmy się na studia razem z koleżanką do Lublina. Zamieszkałyśmy razem, właśnie studiowałyśmy polonistykę. Studiowałyśmy razem i zamieszkałyśmy w akademiku wspólnie w jednym pokoju. Byłyśmy dwie dziewczyny z Kazachstanu, a dwie były z Mołdawii. Studiowałam polonistykę i na polonistyce trzeba było czytać obowiązkowo Biblię w języku polskim. No i oczywiście niestety niezbyt rozumiałam. Nie rozumiałam tego, co czytam. Kilka razy musiałam czytać, kilka razy musiałam zdawać zaliczenie lub egzamin z Biblii. I tak mieszkałyśmy z koleżankami cały rok. Czyli od października do maja, w maju, do nas, do naszego pokoju zapukałaś właśnie ty, Gosiu, i Marzena Chojecka z Kościoła Nowego Przymierza i zaproponowałyście nam rozmowę na temat, gdzie będziecie po śmierci, jak o tym myślimy. Oczywiście byłam ciekawa, zaintrygowała mnie to pytanie, ale bałam się, ponieważ wiedziałam, że nie znam Biblii i tak wolę nie rozmawiać na te tematy, ale dzięki Bogu jedna z naszych koleżanek z Mołdawii zainteresowała się i była taka bardzo zaangażowana chyba. I właśnie ona czytała Biblię, ponieważ jej babcia z kolei była baptystką i dużo jej czytała Biblii i ona czuła się pewna, że może z wami podjąć ten temat rozmowy. I ona zaczęła z wami rozmawiać. Ja natomiast wtedy zastanawiałam się, chociaż byłam w pokoju obok, ale nie byłam w tym samym pokoju, ale zastanawiałam się, no ciekawa, o czym rozmawiacie? I wtedy też nawet myślałam o tym, że no powinnam znać Biblię, ponieważ jeśli nie znam, to gdzie mogę wiedzieć, jaka jest prawda? Każdy może przyjść i każdy może powiedzieć, że tu jest prawda, albo w tamtej religii jest prawda, albo w tej wierze jest prawda. Gdzie mogę to zweryfikować? No to takie miałam wtedy myśli, przychodziły do głowy mi takie myśli. Natomiast koleżanka, która miała na imię Tatiana również, bardzo szybko zaczęła czytać, studiować Biblię codziennie. Widziałam, że się modli codziennie i też zauważyłam w jej zachowaniu takie wyraźne zmiany. Zaczęła być taką osobą z nieustępliwej zaczęła być ustępliwa, taka łagodna, miła i też podejmowała rozmowy z nami na temat Boga. Pewnego razu powiedziała mi, że ciebie to Bóg nie interesuje. I kiedy Tatiana powiedziała mi, że ciebie Bóg nie interesuje, to mnie bardzo dotknęło, ponieważ powiedziała mi, skąd możesz o tym wiedzieć? I podała mi taki argument, że wiem, ponieważ nie czytasz Biblii, więc nie wiesz, nie chcesz wiedzieć, czego Bóg od ciebie oczekuje. No stwierdziłam, że rzeczywiście to jest argument nie do zbicia i że ma rację, że mnie Bóg nie interesuje, bo nie czytam Biblii. I wtedy Tatiana dała mi Biblię, jak gadojnitkę w języku rosyjskim. Zaczęłam to czytać, ale niestety znowuż nie rozumiałam, bo zaczynałam czytać od początku Ewangelii Mateusza i bardzo szybko zniechęcałam się.
Rzeczywiście w tamtym czasie chodziłyśmy po akademikach, żeby mówić dobrą nowinę, ale głównie posługiwałyśmy się czterema prawami duchowego życia. I chyba później ona mogła trafić również do ciebie. Nie wiem, jak to było. Czy rzeczywiście zaczęłaś czytać też po Tatianie tą książeczkę?
Tak, rzeczywiście. Przypomniałaś mi, że zostawiłyście nam książeczkę i wtedy, kiedy Tatiana dała mi też Biblię i ja jej nie bardzo rozumiałam, bo była i długa, i taka niezrozumiała dla mnie, bo zaczynałam czytać Biblię od Ewangelii świętego Mateusza. Natomiast kiedy czytałam książeczkę Cztery prawa duchowego życia, to dla mnie były te cztery kroki podstawowe bardzo jasne i zrozumiałe, że Bóg dla mnie ma konkretny plan, że jestem grzeszna i zasługuję na potępienie. To wszystko dla mnie jasne i wtedy też zrozumiałam, co dla mnie uczynił Jezus. Dlaczego musiał umrzeć za wszystkie moje grzechy, jak mam do Niego się zwrócić. I na koniec też była modlitwa, jak własnymi słowami, właśnie, że muszę też podjąć decyzję, a nie wierzyć w Boga, że Bóg jest wszędzie, tak jak wierzyłam, nie?
Mhm. To w takim razie też wykonałaś taką drogę od świadomości, że Bóg jest osobą, do świadomości, że On czegoś od ciebie chce. To jest już rzeczywiście taki dalszy etap, żeby wejść z Nim w prawdziwą relację. No i powiedz, jak to się odbyło u ciebie? Co zadecydowało o tym, że od zrozumienia dobrej nowiny o zbawieniu przeszłaś do zastosowania, czyli faktycznie, że przyjęłaś Jezusa jako Pana. Co cię przekonało?
No najpierw to, że obserwowałam koleżankę i widziałam, że w niej dokonały się naprawdę poważne zmiany w charakterze. To mnie zachęciło do właśnie zastanawiania się poważnie nad Bogiem. Później już razem znowuż, tylko wybrałyśmy już inne miasto do zamieszkania i studiowania, czyli Wrocław. Przeprowadziłyśmy się razem do Wrocławia i zaczęłyśmy studia w październiku razem. I do Wrocławia właśnie znowu przyjechała grupa większa już chrześcijan do Wrocławia i też nas odwiedzili i też mówili Ewangelii. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałam Ewangelii, nie byłam wierząca. Ale wtedy właśnie Paweł Machała bardzo serdecznie zaprosił nas, mnie i koleżanki ze studiów, właśnie koleżankę z Kazachstanu i koleżankę z Mołdawii, zaprosił do Lublina, żebyśmy poznały właśnie wierzących, jak żyją, w co wierzą, co mówią. No i Bóg uczynił okoliczności tak, złożył okoliczności w taki sposób, że mogłyśmy pojechać i w lutym pojechałyśmy do Lublina. Obserwowałam wierzących, byłam na spotkaniu i słuchałam piosenek. Oczywiście usłyszałam piosenkę Przeogromna Ziemia, która mówiła o stworzeniu, o Bogu. Obserwowałam wierzących ludzi, jak się odnoszą do siebie, jak się modlą o siebie nawzajem. I że tak zobaczyłam, że tak, pośród nich jest Bóg. Paweł Machała mówił mi Ewangelię jeszcze raz, mówił swoje świadectwo i że trzeba zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia, ale żeby zaprosić, to trzeba zrozumieć, że jest się grzesznym i zasługuje się na potępienie za jeden grzech i że trzeba zawołać do Jezusa i poprosić o przebaczenie wszystkich grzechów i zaprosić Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. No i z takim zamiarem, zamiarem też bycia lepszą osobą, taką właśnie jak chrześcijanie w Lublinie, jak wierzący w Lublinie, przyjechałam do Wrocławia razem z koleżankami. Jedna z Mołdawii, druga z Kazachstanu. I bardzo szybko uświadomiłam sobie, że nie jestem wcale dobrą osobą, że jestem grzeszna, że podła, bo jakoś tak, że uraziłam swoją koleżankę i uświadomiłam sobie, że jestem grzeszna i zasługuję na potępienie. Za ten jeden grzech zasługuję na potępienie i powinnam podjąć decyzję. I właśnie tak, albo zaproszę jeszcze dzisiaj Jezusa Chrystusa do swojego życia, albo zostawię to tak i będę opierać się na własnych wysiłkach, na swoich własnym polepszaniu, że dziś będę lepiej postępować, jutro gorzej, ale nic z tym nie zrobię, nie podejmę żadnej decyzji, to być może jutro wpadnę pod samochód i zginę i będę wtedy w piekle. I postanowiłam, że jednak zaproszę Jezusa Chrystusa do swojego życia. I też tak uczyniłam. I właśnie wtedy była mi potrzebna książeczka Cztery prawdy duchowego życia, gdzie była na końcu modlitwa, w jaki sposób mogę swoimi słowami zwrócić się do Jezusa Chrystusa. No i też to uczyniłam. To było w lutym w 1998 roku we Wrocławiu.
Mm-hmm. No to też ciekawa droga od tego, jak mówiłaś, że jeszcze w Kazachstanie doświadczyłaś tego, że ludzie są źli, że zostałaś tam źle potraktowana, zobaczyłaś, że są obłudni, że nie mówią prawdy, że chcą też czyjegoś zła, to tutaj jednocześnie zauważyłaś, że to ty jesteś również grzeszna, bo wcześniej z tego, co mówiłaś, wynikało, że uważałaś się raczej za dobrą osobę. Także tak, był ci potrzebny chyba rzeczywiście taki jakiś bolesny upadek, że doświadczyłaś tego, że potrzebujesz jednak i ty kogoś, kto cię uratuje z twoich grzechów. No i powiedz, co się zmieniło w takim razie po twoim nawróceniu, bo obserwowałaś już zmiany w swojej koleżance, która wcześniej zawołała do Jezusa. A co było u ciebie?
Od razu uświadomiłam sobie, że jest Bóg, wszechmogący Bóg, Ojciec, który nigdy mnie nie zdradzi, że który mnie widzi zarówno w Kazachstanie, jak i w Polsce, w Lublinie, we Wrocławiu. To jedna taka zmiana. Druga zmiana to też zauważyłam, że czytam Biblię i rozumiem o tym, o czym czytam, no nie? Że na przykład, że modlić się o innych wierzących. Akurat wtedy modliłam się o was, którzy byliście w Lublinie, a ja byłam we Wrocławiu. I też o swoje koleżanki we Wrocławiu, albo razem modliłyśmy się, też doświadczałyśmy i jakby tak wspólnie, jak Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Też wiedziałam, że jakby byłam bardziej świadoma swojego grzechu, że byłam bardziej wyczulona na grzech i mogłam, wiedziałam o tym, że mogę o tym powiedzieć Bogu, i że Bóg mi to już, Jezusowi Chrystusowi, który już za to umarł, i wybaczyć. I wtedy mogłam rzeczywiście być lepszą osobą, ale nie w oparciu o swoje własne siły, tylko wiem, że już wtedy byłam świadoma i czytałam o tym w Biblii, że w moim sercu zamieszkiwał Duch Święty, który wzmacniał mnie i widziałam też skutki Jego działania. Jednym ze skutków takich działań to było to, że oczywiście pod wpływem rozmowy z kolegą to uświadomiłam sobie, że przez te wszystkie lata w ogóle nie pamiętałam o ojcu, swoim ojcu takim z ciała, swoim, który też jest, ale który mną się nie zajmował nigdy. I w rzeczywistości miałam do niego ogromną pretensję, że byłam bardzo wściekła na niego, zła, dlatego że nas zostawił, mnie, moją mamę i moją siostrę, nigdy się nami nie interesował. A kiedy się nawróciłam, to potrafiłam spojrzeć na to z innej perspektywy. Po pierwsze, to, że uświadomiłam sobie, że tak jak Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy i że kocha mnie i wybaczył mi wszystko, to też ja chcę wybaczyć swojemu ojcu, swojemu tacie. No i właśnie napisałam list do taty. Ten list pisałam przez cały rok. Nie było to dla mnie takie proste. Pisałam cały rok i był bardzo krótki ten list. Do taty napisałam to, że tato, że no, napisałam prawdę, czyli napisałam to, co myślałam o tacie, że całe życie go nienawidziłam. I dlaczego nienawidziłam? Dlatego, że nas zostawił. I że miałam ogromną pretensję. Nawet napisałam to, że planowałam go zabić. Także... Ale moje myśli zmienił Bóg, że Jezus Chrystus, że uwierzyłam w Boga, który mnie kocha i wybaczył mi wszystkie grzechy. I dlatego, tato, wybaczam tobie i kocham cię, dlatego że Bóg dał mnie ciebie za ojca i dlatego cię kocham. I wysłałam ten list. To było dla mnie niesamowite, że wiem, że listy do Kazachstanu z Polski, część moich listów nie dotarło. Tak samo z Kazachstanu do Polski nie dotarły listy, a ten list dotarł do taty. I tata szybko odpowiedział na mój list i był po prostu zachwycony i właśnie odpisał. Był bardzo wdzięczny za to, że napisałam do niego list i że chciałam z nim się pojednać. Także myślę, że to dzięki Bogu, dlatego że Jezus wybaczył wszystkie moje grzechy i potrafiłam tacie wybaczyć. I to tak, i nie tylko wybaczyć, bo pamiętam, że kiedy wybaczyłam, to się pojawiły dobre uczucia i że ja rzeczywiście tatę kocham. No to po latach też dowiedziałam się, że do taty wysłałam list w 2003 roku, a w 2008 roku Bóg też uczynił tak, że potrafił, no, dał mi możliwość pojechać do Kazachstanu i spotkać się z tatą i jego rodziną, bo tata założył swoją własną rodzinę z jego żoną i jego dziećmi, którzy bardzo gościnnie mnie przyjęli. I właśnie od kuzynki ze strony taty dowiedziałam się, że tata przeczytał, kiedy dostał list ode mnie w 2003 roku, to zebrał całą rodzinę i przeczytał ten list i właśnie był zachwycony tym, że mu wybaczyłam i że kocham i że go szanuję. Także tak Bóg działa.
To rzeczywiście wspaniała historia, że ty znalazłaś Boga, który stał się takim prawdziwym, dobrym, niezawodnym tatusiem i dzięki temu też pozyskałaś swojego prawdziwego ojca ziemskiego. Także masz dwóch ojców, to jest niesamowite. A powiedz, ponieważ z tatą nie byłaś w takim kontakcie ani... Nie pisałaś do niego wcześniej, nie utrzymywaliście kontaktu, natomiast utrzymywałaś kontakt zapewne ze swoją mamą. Powiedz, jak ona zareagowała na tą wiadomość, że uwierzyłaś w Jezusa. Z ateistki w zasadzie stałaś się osobą wierzącą biblijnie. Jakie to miało skutki?
Kiedy przyjechałam do Kazachstanu i powiedziałam, że jestem mama wierząca, że zmieniłam się perspektywa, że po śmierci będę w niebie i jestem tego pewna na podstawie słów z Biblii. I chciałam właśnie mamie mówić o dobrej nowinie, przeczytać to właśnie konkretne fragmenty z Biblii, to moja mama i moje ciocie bardzo wrogo to na to zareagowały, że zaczęły to zwalczać, ponieważ chyba nie znały Biblii i coś nowego usłyszały, po prostu bały się tej informacji. Przywiozłam ze sobą Biblię i ją swobodnie też położyłam na stole. Wszyscy widzieli, gdzie leży. Po kilku dniach zauważyłam, że zabrano mi Biblię, że ja nie mogę posługiwać się, nagle poczułam, że nie mogę nic mówić o Bogu, bo byłam jeszcze nieugruntowaną wierzącą i nie znałam tak dobrze Biblii, żeby cytować z pamięci. I też nagle zniknęła. Oczywiście od razu zaczęłam modlić się do Boga, żeby została mi zwrócona Biblia, ponieważ ja nie wiem, co mam mówić, jak odpowiadać na różne pytania o Bogu. Po kilku dniach, po trzech dniach, pamiętam, Bóg odpowiedział też na moją modlitwę, czyli weszłam do pokoju, zobaczyłam, że Biblia leży w tym samym miejscu, z którego miejsca też zniknęła. Oczywiście byłam Bogu bardzo wdzięczna i mogłam znowu cytować Biblię, otwierać i czytać. Biblię miałam po polsku, bo nie miałam żadnej, chociaż nie, od Tatiany miałam po rosyjsku, ale właśnie czytałam Biblię po polsku i rozumiałam bardziej po polsku. Tłumaczyłam na język rosyjski mamie prostymi słowami, mamie lub tacie i innym, którzy mnie pytali. Natomiast właśnie Biblia wróciła dzięki temu, że moja mama z ciociami zawiozły Biblię do filozofa. Mieli kolegę, który był profesorem od filozofii i powiedział, że od grupy, z grupy, do której jeździ, powinna zrezygnować i powinniście na tym pracować. Natomiast Biblię nie zabierajcie. Biblia może swobodnie czytać. Biblia nie zaszkodzi. To taka była historia.
I czy rzeczywiście mama później sprawiła, że przestałaś się spotykać z kościołem?
No właśnie wtedy mama zaczęła, rzeczywiście posłuchała swojego kolegę od filozofii, że pracowali nad tym, żebym ja zrezygnowała i nigdy nie powiedziała, nie pojechała do Lublina, do Kościoła Nowego Przymierza, żebym dała słowo, no nie? I mama postawiła mi taki ultimatum. Albo pojedziesz do Polski na studia, ale pod takim warunkiem, że nigdy nie spotkasz się z grupą z Lublina, z Kościołem Nowego Przymierza, albo nigdy w życiu nie pojedziesz na studia do Polski. Ja wiedziałam, że moja mama nie żartuje. Jeśli tak powie, to też tak zrobi. I rzeczywiście my mogli wszystko zrobić, żebym tam nie pojechała. I oczywiście miałam już dość awantur, takich przez 3 tygodnie to trwało, a byłam tam miesiąc w Kazachstanie, to dla świętego spokoju powiedziałam, dobrze mama, to ja już nigdy nie pojadę do Lublina. Ale w tym samym dniu wieczorem przemyślałam tą myśl i stwierdziłam, że nie, ja tego nie chcę. Ja poznałam Boga, ja chcę iść za Bogiem, ja poznałam tych ludzi z Kościoła Nowego Przymierza. Nic złego w nich nie znajduję. To wszystko, co złe, to słyszę tutaj w Kazachstanie, którzy nie znają tych ludzi osobiście, nigdy nie poznali. I wymyślają takie bardzo niestworzone rzeczy. Więc w sercu swoim podjęłam decyzję, że ja pojadę do Kazachstanu, do Lublina, że ja pojadę do Lublina i wszystko opowiem, co się stało w Kazachstanie. I też tak uczyniłam. Moje stosunki z mamą wtedy jeszcze troszkę się poprawiły, kiedy powiedziałam mamie, że nie pojadę do Lublina, a w rzeczywistości na myśli miałam co innego. I pierwszy raz w życiu bardzo poważnie okłamałam mamę. Widziałam, że wyjeżdżam do Kazachstanu i ja oszukuję całą rodzinę. No, także...
Miało to jakieś takie reperkusje później? W jaki sposób odwróciłaś ten scenariusz, jeśli chodzi o wytłumaczenie mamie swojej decyzji? Czy ona zrozumiała twoje tłumaczenie?
Oczywiście po przyjeździe z Kazachstanu do Polski bardzo szybko skontaktowałam się z Lublinem, z pastorem z Kościoła Nowego Przymierza i powiedziałam, co się stało. Powiedziałam, że nam zabronili spotykać się, a ja miałam wtedy 22 lata i wtedy pastor powiedział, ale kto tobie, osobie dorosłej, może coś zabronić? To ty wybierasz, czego chcesz. Zostało mi zadane pytanie, czy dalej chcesz iść za Jezusem i chcesz być w kościele, czy chcesz wzrastać w poznaniu Jezusa i w studiowaniu Słowa Bożego. Ja powiedziałam, że tak, bo rzeczywiście tego chciałam. I żeby to tak nastąpiło, to też razem stwierdziliśmy, że żeby poznawać Słowo Boga, to trzeba być w kościele. Więc podjęłam też taką decyzję, że mam się przeprowadzić się z Wrocławia do Lublina po to, żeby być w kościele i wzrastać duchowo w kościele, być w kościele, ponieważ też nie znalazłam takiego kościoła, a też nie miałam nic do zarzucenia Kościołowi w Lublinie, więc przeprowadziłam się z Wrocławia do Lublina. I o tej decyzji, jak już wszystko przemyślałam i poukładałam w swojej głowie, i o tym wszystkim zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, po pierwsze, przeprosiłam mamę bardzo za to, że oszukałam ją, że skłamałam jej, że nigdy więcej nie pojadę do Lublina, a w sercu swoim chciałam to zrobić i zrobiłam. I że jestem dorosłą osobą i chcę jednak przeprowadzić się z Wrocławia do Lublina. Ja będę studiować w Lublinie. Mama przez 2 lata nie chciała ze mną rozmawiać. To znaczy ja do mamy dzwoniłam co niedziela do Kazachstanu. I no i rozmawiałam. Mama była na mnie bardzo zła i nie chciała mi wybaczyć. Natomiast po 2 latach, dzięki Bogu, ja oczywiście bardzo się modliłam. O to prosiłam, żeby modliły się moje siostry i bracia z Lublina, z kościoła, mojego kościoła. I Bóg też zadziałał w bardzo cudowny sposób, że moja mama poznała też mojego ojczyma, osobę bardzo rozsądną i też pod wpływem, wiem o tym, bo później rozmawialiśmy o tym, po kilku latach, czy po 2 latach, mama powiedziała, że zrozumiała, że jestem dorosłą osobą i że ja odpowiadam za swoje życie i za swoje i poniosę ja konsekwencje swoich wyborów i powiedziała, że ona mi wybacza to, że ją oszukałam i że ja mam zrobić tak, jak ja chcę swoje życie poukładać. Też się pojawiła możliwość taka, że moja mama od razu właśnie po tych 2 latach mogła przyjechać do Polski i przyjechała. Poznała kościół, w którym ja, do którego chodziłam, rozmawiała z osobami z kościoła Nowego Przymierza, z niektórymi właśnie nawet mieszkała u was w domu, Gosiu, gościliście moją mamę przez 2 tygodnie, za co wiem, że mama jest bardzo wdzięczna i miło to wspomina. I też miała okazję obserwować, jak wierzący ludzie funkcjonują na co dzień. Że czytają Biblię, rozmawiają ze sobą, jak się odnoszą do siebie nawzajem.
No, dla nas to był też bardzo, bardzo fajny czas, właśnie wizyta twojej mamy. Rzeczywiście taka osoba, która była bardzo sceptycznie nastawiona, to potem okazało się, że w bardzo przyjaznych stosunkach żeśmy się rozstali. Także tutaj chwała Bogu, że zdecydowała się przyjechać do Polski, zobaczyć, gdzie jej córka przebywa.
Oczywiście ja mamę też rozumiem, dlaczego była sceptycznie nastawiona, ponieważ Kazachstan to daleko i mama mnie nie widziała przez parę lat, tylko musiała ufać temu, co ja jej mówię. Natomiast do niej, do Kazachstanu docierały straszne rzeczy o mnie, takie, że ja chodzę na łyso ogolona, ubrana na czarno i biorę narkotyki, co jest absolutną nieprawdą i bzdurą, kiedy mama przyjechała do Polski. I ja jestem bardzo wdzięczna wam z Kościoła Nowego Przymierza wierzącym, że wierzący nie mają nic do ukrycia, że mama przyjechała, mogła to sprawdzić, z kim ja przebywam. I absolutnie zmienić zdanie na ten temat. Powiedziała mi, że jestem o ciebie spokojna, że to wszystko to była nieprawda, to co mówili.
Tak, ale nie tylko wróciłaś do Lublina, ale na dodatek zostałaś w Polsce już właściwie od tamtego czasu do teraz, to jest chyba ponad 20 lat. To jest taki kolejny wątek, gdybyś mogła przybliżyć, jak właściwie odnalazłaś tą swoją tożsamość narodową, no bo tak jak mówisz, masz takie korzenie i rosyjskie, i niemieckie, i polskie. Dlaczego stałaś się Polką?
No, dlatego, że w 2003 roku skończyłam studia i trzeba było podjąć decyzję wyboru obywatelstwa, albo obywatelstwo kazachstańskie, albo obywatelstwo polskie. I nie było nic, nie mogłam mieć obywatelstwa podwójnego. Musiałam wybrać, albo wybieram i wyjeżdżam do Kazachstanu i jestem obywatelem Kazachstanu, albo Polski. Pamiętam te dylematy i dzięki Bogu jednak studiowałam polonistykę i czytałam książki Krzysztonia, czytałam książki Skwarczyńskiej, Aleksandry Watowy, Wszystko co najważniejsze. To są książki ludzi, którzy jako dzieci zostali wywiezieni do Kazachstanu. 10-letni, mieli po 10 lat i też udało się im wrócić do Polski. Właśnie dzięki tym książkom poznałam historię swoich dziadków i pradziadków, którzy zostali wysłani do Kazachstanu w 1936 i 1941 roku. I wtedy właśnie też uświadomiłam sobie, że jestem Polką i chociaż mam narodowość w sobie i polską, i rosyjską, i niemiecką również, to czuję się Polką, ponieważ zamieszkałam w Polsce, studiowałam polonistykę, poznałam ten język, poznałam kulturę i poznałam prawdę o swoich pradziadkach. I historię, której nie mówili mi dziadkowie. Mówili troszeczkę, ale nie za wiele, bo się bali. Natomiast mogłam sama to sprawdzić tutaj, będąc w Polsce. No, wybrałam obywatelstwo polskie i chciałam zostać w Polsce.
Twoje plany życiowe uległy w takim razie bardzo drastycznym zmianom, no bo przyjechałaś do Polski z tą myślą, że będziesz studiowała polonistykę, aby kiedyś w Kazachstanie uczyć młodzież właśnie tego języka. Natomiast tutaj wiadomo było, że nie będziesz uczyła polskiego Polaków. I jak to wpłynęło na twoje dalsze życie? No bo w sumie z tym wiązałaś swoją przyszłość.
No to jest tak rzeczywiście dla mnie i dla mojej rodziny, że to było, kiedy przyjeżdżałam do Polski to na studia, to było oczywiste, że ja wrócę do Kazachstanu. Natomiast po 5 latach plany się zmieniły, ja się zmieniłam. I jednak nie chciałam wrócić do Kazachstanu, ponieważ stwierdziłam, że Kazachstan nie jest moją ojczyzną, że nie jestem Kazaszką. I że no też nie będę nauczycielką. Też w Polsce nie widziałam dla siebie przyszłości takiej nauczycielki języka polskiego. Polaków mając język, to znaczy mając akcent rosyjski, nie czułam się tak pewna w tym zawodzie. No i wtedy szukałam innego zawodu i tutaj w kościele Nowego Przymierza, dostawałam ogromne wsparcie ze strony braci i sióstr. No i właśnie, czyli wybór też i zawodu. Z zawodu jestem kasjerką, zawód wyuczony. I wiedziałam, jak właśnie w kościele też miałam różne prace, na przykład opiekowałam się dziećmi, a to z jednej rodziny, a to z drugiej rodziny. Także Bóg zapewnił mi byt i że niczego mi nie brakowało.
Postawiłaś wszystko na jedną kartę.
Tak, i właśnie zaczęłam wtedy od zera. Wtedy właśnie było tak, że ze strony państwa polskiego, że uzyskałam obywatelstwo polskie, ale nie miałam ani pracy, ani pieniędzy, czyli że miałam tylko, że mogę zostać w Polsce, więc uzyskałam obywatelstwo polskie, a z czasem już zdobyłam zawód i mogłam się utrzymać. I wtedy właśnie bracia i siostry z Kościoła Nowego Przymierza byli dla mnie ogromnym wsparciem, że pomagali właśnie mi zdobyć zawód, czyli no, pracę też znaleźć. Dorywczo też pracowałam w kościele. Coraz lepiej też poznawałam kulturę polską i coraz lepiej mówiłam po polsku też. Nie? I tej decyzji w ogóle nie żałuję. Jestem bardzo z tego powodu wdzięczna i wam, i pastorowi z Kościoła Nowego Przymierza, i właśnie jestem bardzo wdzięczna Bogu. Także jeszcze też, kiedy uzyskałam obywatelstwo polskie i też już miałam troszkę, no już miałam zawód i miałam finanse, to Bóg umożliwił mi właśnie wyjazd do Kazachstanu w 2008 roku. Wtedy ja już o tym wątku mówiłam, ale chcę jednak troszkę więcej powiedzieć, że ja poznałam swojego tatę, który bardzo gościnnie, bardzo miło mnie przywitał i jego rodzina cała. To też i pojechałam, oczywiście byłam cały czas u mam. U taty byłam krótko, jeden dzień chyba, jedną dobę. Natomiast przez 2 tygodnie przebywałam u mamy. No to u mamy też było już milej. Mama była taka milsza, a myślę, że też dlatego, że był też ojcem, który był rozsądnym człowiekiem i który właśnie zgadzał się z tą decyzją, że powinnam poznać ojca i pojednać się z ojcem. No, także właściwie Bóg wszystkie te rzeczy poukładał. Moje relacje z ojcem Bogiem, z ojcem z ciała i też z ojczymem. Ojczym też mu jestem bardzo wdzięczna za to, że wiem, że pomagał mi również w tych wyjazdach, bo w Kazachstanie nie jest łatwo. Tam są duże odległości od miasta, od wioski jednej do miasta, z którego później musiałam samolotem lecieć do Polski. Więc te wszystkie, jak to powiedzieć, problemy rozwiązywał ojczym. Pomagał mi rozwiązać ojczym.
A co byś odpowiedziała osobom właśnie znajomym, którzy podejrzewam, że mogą ci zarzucać to, że zdradziłaś swoją ojczyznę?
Nie uważam, że zdradziłam kraj, bo Kazachstan nie jest moją ojczyzną, tylko ojczyzną jest dla mnie Polska. Kraj, gdzie, no właśnie, że czuję się Polką, więc z tym krajem się utożsamiam. I też ojczyzną jest, to jest też miejsce, myślę, że trochę to zaboli moją rodzinę, ale to jest miejsce, gdzie są moi, gdzie jest moja rodzina. A rodzina jest moja duchowa i jest tutaj w Polsce, czyli Kościół. Moją rodziną jest Kościół. Co nie znaczy, że wyrzekłam się rodziny z Kazachstanu. Nie, ja bardzo kocham swoją rodzinę z Kazachstanu, swoją mamę, swoich ojców, ojczyma i ojca, swoich braci bardzo, bardzo miło wspominam i oni doskonale o tym wiedzą i swoją siostry, właściwie mam też przyrodnią siostrę, z którymi mamy dobry kontakt, niestety tylko przez Skype'a, to jednak duchowo i mentalnie my się nie rozumiemy. Wrogo mnie traktują i nie chcą poznać Boga. Nie czytają Biblii. Chyba oprócz mamy, no nie, ciocia jeszcze też była w Polsce, ale też na bardzo krótko i nie za bardzo chcę wiedzieć, dlaczego, w jakiego Boga wierzę. Jaki to jest Bóg i z kim ja przybywam. Wolą wierzyć w to, co inni im mówią.
Chciałam wrócić jeszcze do tego wątku, o którym wspomniałaś, tej obietnicy, którą dałaś mamie, że po powrocie do Polski nie skontaktujesz się z Kościołem. Czy wtedy, jako osoba wierząca, myślisz, że mogłabyś stracić zbawienie, gdybyś właśnie zaparła się Jezusa i rzeczywiście była posłuszna mamie? Czy straciłabyś po prostu zbawienie? Bo wiele osób się obawia, że jest zbawionych, dopóki nie zgrzeszy, dopóki nie upadnie, że musi wytrwać w swojej wierze. Natomiast co się dzieje w sytuacji, gdy człowiek ulegnie jakimś złym namowom i jednak zdradzi Jezusa?
No właśnie myślę, że gdybym posłuchała mamy i wtedy nie pojechałabym do kościoła, nie wzrastałabym w kościele, to mogłabym tak myśleć, że utraciłam zbawienie, bo nie czytałabym Biblii i zapomniałabym o obietnicach Boga. Natomiast tak się nie stało, dzięki Bogu, że zostałam w kościele Nowego Przymierza. Codziennie czytam Biblię, szczególnie teraz, codziennie studiuję i nie mam problemu ze zrozumieniem tego, że Bóg jest Bogiem nie takim jak ludzie, którzy obiecują, ale mogą swoje obietnice cofnąć. Bóg jest Bogiem, który obietnic swoich nie cofa. I że jeśli coś nam obiecuje, to już to nam daje raz na zawsze. Że umarł za wszystkie grzechy raz na zawsze. i że nie można utracić zbawienia.
Mhm. No to bardzo dobre uszczegółowienie, że można myśleć, że się straciło zbawienie, ale...
Prawda jest inna. I w Biblii można znaleźć wiele potwierdzeń na ten temat. A nawet można przypomnieć historię Piotra, który zaparł się Jezusa, a później, kiedy się nawrócił, to Jezus mu powiedział, że...
Tak, że od tej pory będzie mógł pocieszać i wzmacniać innych wierzących.
Wzmacniać innych, tak. Że doświadczył upadku po to, żeby właśnie nie opierać się o własnych siłach, tylko że zobaczyć, jaki jest Bóg, że Bóg przebacza i przebacza wszystko, już nie wraca do tego. I właśnie jeszcze dzisiaj czytałam fragmenty z Biblii, na przykład z Hebrajczyków. To jest 10 rozdział, chyba 17 werset. Nigdy już nie wspomnę waszych upadków, nie? Albo jeśli Bóg czegoś obiecuje, jeśli o coś Boga prosimy, to już to mamy. To jest z Jana, pierwszy list Jana, 5 rozdział, od 10, w szerszym kontekście, od 10 wersetu do 15, a szczególnie to 13 do 15.
Taniu, bardzo Ci dziękuję za Twoją opowieść. Myślę, że ona jest taka inspirująca, zwłaszcza dla osób, które myślą, że skoro nie poznały Jezusa Chrystusa, to ich droga do Boga jest zamknięta, nie mogą być zbawione. Natomiast Twoja historia pokazuje, że Ty przeszłaś właśnie taką dosyć długą drogę od poznania Boga w przyrodzie, później do zwracania się do Boga osobowego, aż do dojścia do przekonania, że Bóg czegoś od Ciebie chce. I rzeczywiście znalazłaś odpowiedź, czego On od Ciebie chciał. Chciał, żebyś zwróciła się do Niego i była zbawioną osobą. Także bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że ta historia również pokaże innym naszym widzom, że Bóg jest rzeczywiście blisko i jeśli się Go szuka, to na pewno się Go znajdzie. Także bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
I do zobaczenia w następnym odcinku Ostatniej Spowiedzi. Do widzenia.